Jestem z Pomorza.
Audycja Jestem z Pomorza, Magda Manasterska, dzień dobry. A z nami Tomasz Staniszewski. Ja się zastanawiam, od czego zacząć, bo mnie bardzo ciekawi, skąd ty wiedziałeś, że ta motoryzacja będzie ci towarzyszyła właściwie przez całe życie? Kiedy to się zaczęło?
Dzień dobry. To się zaczęło na wczesnym etapie szkoły podstawowej. Mój sąsiad był mechanikiem samochodowym, a w latach 80., czy na początku lat 80., to był dosyć nietypowy zawód, jeszcze w małej miejscowości. Więc tych warsztatów czy tych serwisów było bardzo mało. Miałem możliwość pomagania mu, po prostu zapraszał mnie do siebie i tam gdzieś zakiełkowało we mnie, że ta motoryzacja to jest coś, co mi się bardzo podoba.
A co cię najbardziej uwiodło wtedy w tej motoryzacji?
Pierwszy przejazd samochodem, kiedy tata mój mi pozwolił poprowadzić malucha wtedy jeszcze w okolicach Bytowa na jakiejś krętej, szutrowej drodze. Oczywiście posadził mnie na kolanach i mogłem tylko podtrzymać kierownicę, ale to zdecydowanie zaważyło chyba na całej reszcie mojego życia.
Motocykl czy samochód?
I to, i to. Samochód do innych celów, motocykl do innych. Motocyklami bardzo długo kiedyś wyjeżdżałem na wyprawy po świecie. Teraz troszkę mniej, no bo bardziej zająłem się samochodami i samochodami rajdowymi. Ale motocykl bez wątpienia pozwala na jeszcze inne przeżywanie podróżowania czy przemieszczania się.
Kiedy ta motoryzacja tak rozgościła się w twoim życiu już na poważnie?
No chyba już po przeprowadzeniu się do Trójmiasta, bo ja mieszkałem na Śląsku, w małym miasteczku, w mieście Jastrzębiu. Później miałem taki epizod, że kilka lat mieszkałem w Szczecinie. I po przeprowadzeniu się do Trójmiasta zmieniłem pracę i to mi pozwoliło już gdzieś tam bardzo mocno tak podążać tą ścieżką motoryzacyjną.
I jakie to było wydarzenie, jakie to było doznanie, jaka to była przygoda, taka już na poważnie?
No, na jakimś etapie wymyśliłem sobie po jakiejś przejażdżce offroadowej Land Roverem w górach, że tych Land Roverów chciałbym mieć kilka i organizować nimi wyprawy też dla innych osób. I taki moment, kiedy postanowiłem, że otworzę serwis Land Roverów właśnie w Gdańsku. No jakby to zmieniło całkowicie dalszą moją jakąś tam ścieżkę zawodową. Wtedy zrezygnowałem z pracy i podjąłem się tylko rozwijania tego serwisu.
No i te samochody to właściwie nie mają przed tobą tajemnic.
No nie ukrywam, że te starsze nie mają. Te nowsze mnie nie interesują. Współczesne auta są zupełnie poza mną, bo też na jakimś etapie zabawy w tą motoryzację, w budowanie samochodów i w przygotowywanie ich do wypraw czy do sportu. Skupiłem się na samochodach klasycznych i na tym wczesnym etapie to było właśnie samochody marki Land Rover, a później gdzieś tam przeskoczyłem do moich młodzieńczych marzeń, czyli do Porsche.
Jak wyglądał i jakie masz wspomnienia z budowy tego pierwszego samochodu?
Budowy pierwszego samochodu to już nie pamiętam, bo tych samochodów w sumie w życiu uczestniczyłem w budowie około setki. Natomiast bardzo dobrze pamiętam budowę pierwszej rajdówki takiej, którą finalnie gdzieś tam pojechałem na rajd Dakar. I to był projekt, który zacząłem w sumie z moim synem. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby ze starego Porsche zrobić coś, co będzie samochodem, którym będzie można szybko pojeździć w terenie. No i tam krok po kroku jakby odkrywaliśmy wszystko. Było to dla nas zupełna nowość. Nigdy wcześniej takiego samochodu nie budowałem, czy nie budowaliśmy. Więc taka przygoda z młodym człowiekiem, który wtedy miał tam 18-19 lat. Więc to nas też gdzieś bardzo związało razem.
Jak to jest stworzyć coś właściwie tak od zera? Mając oczywiście jakiś taki zarys tej klasyki i tego, że masz świadomość, jak to powinno wyglądać. Natomiast no, sam komponujesz ten utwór, który potem wyjeżdża na drogę.
Ja bardzo często lubię przyglądać się ludziom związanym ze sztuką. Jak ktoś robi rzeźbę jakąkolwiek, jakiś performance, tudzież nagrywa płytę, czy komponuje muzykę. To jest bardzo podobnie, zresztą nawiązałaś do tego. To jest bardzo podobnie, no bo mamy wpływ na to, żeby od początku tą tkankę sobie jakoś tam pod siebie dopasować. A działanie w obszarze takiej motoryzacji klasycznej też mi się kojarzy z budową pojazdów, które mają jakąś tam duszę, mają jakąś historię. My się zabraliśmy za samochód, który miał 40 czy ponad 40 lat i też jakimś elementem tej całej zabawy było odkopanie tej historii, nie? Jakichś tam poprzednich właścicieli, co taki samochód robił, może kiedyś uczestniczył w jakimś tam, nie wiem, rajdzie, spektakularnej imprezie. I to jest jakby taka dla mnie, no łączy się to w całość i to powoduje, że zbudowanie zabytkowego czy odbudowanie zabytkowego samochodu, no jest jakąś taką całą przygodą.
A praktycznie jak to wygląda? Skąd ty bierzesz te mniejsze części i te większe części?
No wiele z nich jest często nieosiągalnych i tu trzeba się posłużyć pomocą społeczności, która w danej, nie wiem, marce się specjalizuje. Dzisiaj, jak wiadomo, NET pomaga, żeby do takich ludzi dotrzeć. Nie ma problemu, żeby kupić najmniejszą śrubkę od jakiegoś pasjonata w Australii, czy kawałek plastiku od gościa w Stanach. I my też pomagamy w ten sposób, czyli dzielimy się swoją wiedzą, czy wysyłamy też części ludziom, którzy taką potrzebę gdzieś tam zgłaszają. Więc z jednej strony jest to trochę ułatwione. Kiedyś trzeba było pojechać na, nie wiem, na Motor Veteran Bazar raz w roku do Łodzi i tam wyszukiwać danego elementu, którego brakowało do układanki albo go dorabiać. No dzisiaj też współczesna technologia, nie wiem, skanery, drukarki 3D też pozwalają na to, żeby daną część dorobić, jeżeli jej nie ma. Ale finalnie się to opiera o współpracę z pasjonatami.
Czy Dakar był na liście twoich marzeń?
No nie był na liście moich marzeń, bo był tak abstrakcyjnie nieosiągalny, że nie myślałem o nim, mimo że jako młody człowiek miałem nad łóżkiem plakat z jakimś tam motocyklem dakarowym i zawsze mnie to kręciło, ale nawet o tym nie myślałem. No to wiesz, to było marzenie, czy byłoby to marzenie z poziomu lotów w kosmos. Nie?
No ale ten lot w kosmos odbył się.
No na jakimś etapie jednak się okazało, że można o to powalczyć, spróbować sobie taki cel postawić i długo, ciężko o to, wiesz, walczyć i pracować i da się to zrealizować.
Pamiętasz ten moment podjęcia już takiej konkretnej decyzji, takie dobra, drużyno, moja motoryzacyjna, walczymy i pojedziemy.
Tak, pamiętam ten moment, to w sumie się zbiegło z tym, że ja pojechałem z synem zobaczyć, jak jest Rajd Dakar zorganizowany, w ogóle nie myśląc o tym, żeby w nim wystartować. Już tam na miejscu upewniłem się w moim przekonaniu, że to nie dla mnie, że to jest tak abstrakcyjna impreza, że nie ma szans, żebym ja się tu kiedykolwiek pojawił. Ale tam jakiś taki pierwiastek, wiesz, zapalił się w głowie, bo jednak wtedy już była ta klasa samochodów klasycznych i to one mi się najbardziej spodobały. Ale dalej twierdziłem, że to jest abstrakcja. Natomiast moment, kiedy wróciłem do domu i znalazłem taką listę organizatora Dakaru, na liście tej były opisane samochody, które są dopuszczone do tego startu. I okazało się, że akurat samochód, nad którym pracujemy z synem, budujemy tą rajdówkę, to jest ten samochód, którym można w tym Dakarze Classic wystartować, mimo że nigdy nie miałem zielonego pojęcia, że takie akurat Porsche startowało. I jakby do podjęcia decyzji, nie wiem, 3,5 nanosekundy potrzebowałem. I jakby wtedy proces przygotowywania ruszył dalej.
Jak twój syn zareagował na to, że to marzenie można w jakiś sposób spełnić?
No po pierwsze był bardzo zaskoczony też tą informacją, że tym samochodem, który akurat budujemy, można w Dakarze pojechać. Myślę, że bardzo szybko zrozumiał, że to jest jakby ten kierunek i że powinniśmy w tą stronę pójść. Także nie musiałem go namawiać.
I wtedy pojawiła się ta pierwsza wyprawa.
Wtedy pojawiły się najbliższe 2 lata do tej pierwszej, do pierwszego startu, bo w sumie zajęło nam to od tej decyzji do pierwszego startu 2 lata, czyli skończyliśmy budowę samochodu, no, przygotowywaliśmy się logistycznie do tej całej operacji. Nie wiem, zbieraliśmy budżet, treningi, jakby to wszystko to był okres 2 lat, ale udało się.
Jak ty teraz z perspektywy czasu patrzysz na tę swoją pierwszą edycję?
No wtedy też nie wiedziałem, że to zmieni zupełnie moje życie. Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że 2 miesiące temu też w związku z tym, że już będziemy startowali 3 raz w Dakarze Classic, podjąłem jakieś ruchy i działania zmieniające totalnie moje życie zawodowe aktualne i znowu mam jakiś tam plan na kolejne, najbliższe pewnie 2-3 lata, bo w takim okresie staram się patrzeć do przodu dalej, chyba niespecjalnie, co jest co wybiegać. Natomiast te 2-3 lata już wiem, co chcę robić, co będę robił i że będę zdecydowanie starał się i chciał związać z Dakarem.
A jak patrzysz na tę edycję, to co ona tobie dała i jakie wnioski teraz ty możesz wykorzystać w tej 3. edycji, w której będziecie startować lada moment?
No ta pierwsza była absolutną lekcją pokory, lekcją taką, która nam masę doświadczeń przyniosła, pokazała, jak w ogóle można podejść do przygotowywania się do tego rajdu bardziej profesjonalnie, bo to, co zrobiliśmy nam się mogło wydawać, że jest profesjonalne, ono się okazało amatorską szkołą tańca sportowego. I po tej pierwszej edycji tak naprawdę zrozumiałem, jak należy zbudować faktycznie samochód do tego rajdu, jak przygotować siebie, jak przygotować cały team, więc lekcje bardzo potrzebne. No druga już się okazała jakimś tam małym sukcesem.
No nie małym.
Dla mnie cały czas małym, bo wierzę, że wiele, wiele przed nami. Finalnie chciałbym na tym Dakarze pojawić się już nie jako jeden samochód startujący, a taki mały albo mikro team, bo w porównaniu z włoskimi czy francuskimi ekipami to nie mam takich aspiracji, żeby startować tam w teamie, wiesz, 6-8 samochodów, bo to wydaje mi się już troszkę zbyt duże, taka fabryka. Natomiast pracujemy nad tym, żeby za rok, czyli w 2027 i 2028 roku móc wystartować 3 samochodami. I wszystkie te samochody, tak mi się marzy i do tego zmierzamy. Chciałbym, żeby były zbudowane wspólnie z młodzieżą. Bo od jakiegoś czasu pracujemy z młodzieżą przy tych samochodach, budujemy te auta rajdowe z grupą młodych ludzi. I jakby ten kierunek sobie gdzieś tam wymarzyłem.
Jestem z Pomorza.